Storybox przedstawia Iga Karst, Tamtej nocy w LA. Czyta Lena Szymszajner. Trzeba mieć odwagę marzyć, a potem mieć odwagę przestać marzyć, by zacząć żyć. I to drugie jest trudniejsze. Od autora. Powieścią tą zabieram Państwa w niezwykłą podróż. Przy wybranych rozdziałach książki znajdują się tytuły utworów do przesłuchania w trakcie czytania. Są niczym bilet do muzycznego świata głównej bohaterki. Świata pełnego pasji, intymnych emocji i nastrojowych dźwięków. Playlista. 1. Me and Mr. Jones. Michael Bublé. 2. Etiuda numer 13. L'Escarriere du Diable, The Devil's Staircase, Giorgi Ligeti. 3. Basin Street Blues, Sidney Bechet. 4. It Was a Very Good Year, Frank Sinatra. 5. The Way We Were, Barbara Streisand. 6. Together Again, Dave Koz. 7. Who Wants to Live Forever? Queen. 8. I Will Talk, Hollywood Will Listen. Robbie Williams. 9. When the Saints Go Marching In. Louis Armstrong. 10. Midnight Healing. Gin Dir. 11. I've Got the World on a String. Ella Fitzgerald. 12. What Are You Doing the Rest of Your Life? Chris Botti, Sting. 13. Lily Was Here. Candy Dufler, David E. Stewart. 14. Purple Rain, Prince. 15. Diamonds, Rihanna. 16. Smells Like Teen Spirit, Leszek Możdżer, Lars Danielsson, Zohar Fresco. 17. Ballad for Brand, Krzysztof Komeda. 18. Laila, Eric Clapton z płyty Unplugged. 19. Etiuda C-moll, opus 10, numer 12. Etiuda rewolucyjna, Fryderyk Chopin. 20. A Song for You, Michael Bublé. Prolog. Lato. Me and Mr. Jones, Michael Bublé. Nina, wracając do hotelowego pokoju, znalazła leżącą pod drzwiami kopertę. Rozejrzała się i po chwili wahania wzięła ją do ręki. Wewnątrz znajdowała się złożona na pół gazeta z czarno-białym zdjęciem na pierwszej stronie. Wystarczyło tylko jedno spojrzenie, by dostrzec w nim coś niepokojącego. Fotografia przedstawiała elegancko ubraną kobietę i mężczyznę w smokingu idących do samochodu. Ona, skulona pod obszerną etolą, jednocześnie podtrzymywała dół wąskiej sukienki, żeby ułatwić sobie poruszanie. On przemykał w jej cieniu, osłaniając ją szeroko rozpostartym ramieniem. Nie patrzyli w obiektyw. Ułożenie ich sylwetek sugerowało duży pośpiech. Twarze ściągało skupienie. Nie zwracali najmniejszej uwagi na imponującą ferię sztucznych ogni rozjaśniających niebo nad budynkiem, który mieli za plecami. Na drugim planie rysowały się szerokie schody z lśniącego wapienia. Barierkę zdobiły kwiaty i szyld powitalny z okazji dorocznego przyjęcia charytatywnego. Zamieszczona na nim data wskazywała na 1969 rok. Artykuł opatrzono krótkim nagłówkiem. Ona tam była. Zdjęcie było niewielkie, ale ujętą na nim kobietę dało się rozpoznać bez najmniejszych wątpliwości. Ona naprawdę tam wtedy była, pomyślała Nina. Z jakiego powodu to ukryła? Czy to możliwe, że wydarzenia sierpniowej nocy 1969 roku rozegrały się według zupełnie innego scenariusza, niż wszyscy do tej pory sądzili. Nina włączyła telewizor. Chciała obejrzeć serwis informacyjny, ale kiedy usłyszała piosenkę Me and Mr. Jones, zrezygnowała z poszukiwań newsów. Co prawda, utwór ten zdecydowanie wolała w oryginalnym wykonaniu Billego Paula, jednak w tej sytuacji musiała zadowolić się wersją Michaela Bublé. Muzyka działała kojąco. Mimo to Niny nie opuściły złe przeczucia. Walcząc z nimi, zrzuciła buty i wyszła na taras, z którego rozciągał się widok na ocean. Czerń nocy zatarła granice horyzontu. Niebo zlewało się z wodą w nieprzeniknioną ciemność. Po prawej stronie górowały nad nią światła Los Angeles. Tego samego Los Angeles, które od wielu lat wiernie strzegło tajemnicy zamrożonej w kadrze niepozornej fotografii. Część pierwsza. There is two kind of music, the good and the bad. I play the good kind. Louis Armstrong. Miesiąc wcześniej. Rozdział pierwszy. Czasem najbardziej zaskakujące scenariusze pisze samo życie. Wchodząc na ponurą klatkę schodową starej wrocławskiej kamienicy, Nina mogła spodziewać się wielu rzeczy, ale z pewnością nie tego, że z wyższego piętra spadnie na nią lawina pomarańczy. Chwyciła za balustradę i z trudem utrzymała równowagę. Miała wrażenie, że owoce sypią się na nią jak grad z nieba. Wiedziała, że nie może się przewrócić. Niosła walizkę, którą musiała uchronić za wszelką cenę. Po chwili nawałnica ustała. Jeszcze przez moment pomarańcze odbijały się od posadzki i ścian jak piłki do tenisa. Potem zapadła cisza. Nina odwróciła się do kolegi, który szedł zaraz za nią. Max był równie zdezorientowany jak ona. Co to do cholery było? Zapytał. Nie odpowiedziała. Nagle kątem oka dostrzegła przemykający wzdłuż ściany cień. Zaniepokojona próbowała kalkulować swoje szanse na ucieczkę. Mocniej ścisnęła walizkę i już zamierzała zbiec na parter, kiedy usłyszała ciche pytanie. Nic się państwu nie stało? Gdy tylko podniosła wzrok, zobaczyła wychodzącą z mroku kobietę. Starsza pani zeszła na półpiętro i zatrzymała się przy oknie. Wskazała na roztrzaskane owoce. Bardzo przepraszam, to moja wina, powiedziała. Jest pani cała? Nina odetchnęła z ulgą. Tak, wszystko w porządku. Teraz kobieta popatrzyła na Maxa. A pan? Jest okej. Mężczyzna uważnie sprawdzał aparat, który trzymał w ręce. Sprzęt też w porządku. Jeszcze raz bardzo przepraszam. Max rozluźnił się i próbował pozbierać myśli. Co się właściwie stało? Spytał. W sklepie była promocja i kupiłam dwie pełne siatki pomarańczy. Ile tylko mogłam udźwignąć. Potknęłam się i oto efekt. W smugach wpadającego przez wysokie okno światła wirowały drobiny kurzu. Klatkę schodową wypełnił zapach cytrusów. Był tak intensywny, że zdominował nawet unoszącą się z piwnicy woń stęchlizny. Starsza pani bezradnie powiodła wzrokiem po rozsypanych owocach. Nina uśmiechnęła się do niej i powiedziała: zaraz sobie z tym poradzimy. Jedną ręką trzymając walizkę, drugą wyjęła płócienną torbę na zakupy i zaczęła zbierać do niej pomarańcze, które utkwiły pomiędzy szczeblami balustrady. Starsza pani natychmiast zaprotestowała. Proszę to zostawić, ubrudzi się pani. Nic mi nie będzie. Trochę ruchu nie zaszkodzi, zwłaszcza, że większość życia spędzam za biurkiem. Jest pani aniołem. Nina z Maxem pomogli kobiecie zanieść zakupy do mieszkania. Potem pożegnali się zdawkowo i szybko wbiegli na najwyższe piętro kamienicy. Usłyszeli głuche dudnienie kroków roznoszące się po drewnianych stropach, rozmowy i śmiech. Jeszcze kilka stopni i dotarli na poddasze. W drzwiach stał szczupły mężczyzna ze złotą blendą w rękach. Witamy panią dyrektor. Rzucił odrobinę uszczypliwie. I pana fotografa również. Przepraszamy za spóźnienie, odparł Max. Korki. Ach, te korki. W dzisiejszych czasach są takie trudne do przewidzenia.